Maciej Trojanowski, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach w Łodzi i w regionie mijających dni. A o czym dzisiaj? Powiemy między innymi o epidemii i niepokojących statystykach dotyczących województwa łódzkiego, ważnych decyzjach związanych z kolejami dużych prędkości w aglomeracji łódzkiej, a także o burzach i ulewnych deszczach, które od kilku dni nawiedzają województwo. Zapraszam! A zaczynamy od nie najlepszych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Województwo łódzkie jest na drugim miejscu w Polsce, zaraz po województwie śląskim, pod względem wzrostu liczby zakażeń. Niestety w czwartek okazało się również, że wirus zbiera śmiertelne żniwo, także w regionie centralnej Polski, gdzie zmarło kilkunastu pacjentów. Z czego to wynika? Przede wszystkim w kilku miejscach województwa są ogniska zachorowań. To chociażby zakład produkcyjny w Działoszynie czy szpitale w Tomaszowie, Wieluniu i w Sieradzu. Niestety, taka sytuacja wpływa na działalność placówek zdrowia. Na przykład sieradzkiego szpitala, gdzie nie prowadzi się przyjęć. O szczegółach Krzysztof Tubilewicz.
Sieradzki Szpital Wojewódzki wraz z podległym mu szpitalem psychiatrycznym w Warcie wstrzymały przyjęcia pacjentów na oddziały. Te decyzje kierownictwa lecznicy usankcjonował teraz wojewoda łódzki. Do szpitala trafią oczywiście osoby z zagrożeniem życia, czy takie, których nie można przetransportować do innej placówki. Rzecznik szpitala zapewnia, że obecnie na jego terenie nie ma zakażonych. Część personelu przebywa na kwarantannie.
Stabilna sytuacja jest w Wieluniu, gdzie pracę wznowił szpitalny oddział ratunkowy. Podobnie w Działoszynie, w którym zdrowi pracownicy fabryki mrożonek wrócili do swoich obowiązków. Jednak w powiecie pajęczańskim wciąż jest dużo zachorowań.
Blisko 600 osób na kwarantannie, choruje blisko 200. W mieście wciąż funkcjonują ograniczenia. Zamknięte są szkoły i urzędy. Burmistrz Działoszyna również ma uwagi co do komunikacji z miejscowym sanepidem. Przyznaje, że liczył na lepszą współpracę ze służbami sanitarnymi.
W mijającym tygodniu przypadki zachorowań odnotowano również w kopalni Bełchatów, co jest szczególnie niepokojące, bo kopalnia razem z elektrownią ma znaczny udział w produkcji energii w Polsce. O szczegółach Monika Gosławska.
Sandra Apanasionek, rzeczniczka prasowa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki, której podlegają i kopalnia węgla brunatnego Bełchatów i elektrownia Bełchatów, potwierdziła zakażenie w sumie u 5 osób.
Niezwłocznie zostały uruchomione wszystkie standardowe działania, które wynikają zarówno z wewnętrznych procedur, jak i z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Zakażone osoby trafiły do izolacji, a te, które miały z nimi kontakt, do kwarantanny. Rzeczniczka prasowa PGG tłumaczy, spółka już na samym początku pandemii podjęła działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
We wszystkich podmiotach spółki nadal obowiązują wprowadzone na początku epidemii odpowiednie procedury w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wszyscy pracownicy, którzy przebywają na terenie zakładów, mają zapewnione środki dezynfekujące i inne środki ochrony indywidualnej. Wprowadzony został rotacyjny system pracy w oddziałach, co sprawia, że poszczególne zespoły mają ze sobą ograniczony kontakt do niezbędnego minimum.
Warto tu zaznaczyć, że oba przedsiębiorstwa są nierozerwalnie połączone w swojej działalności. Odpowiadają za produkcję 20% krajowej energii elektrycznej. Tak więc, jak zapewnia rzeczniczka, priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo załogi. Za zabezpieczenie pracowników odpowiada m.in. sztab kryzysowy, który spotyka się codziennie i omawia aktualną sytuację w spółkach.
Regularnie odbywają się posiedzenia sztabu kryzysowego, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a tym samym za utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze rozwoju epidemii. Brany jest także pod uwagę scenariusz pracy przy ponadstandardowej absencji.
Spółka PGE GiEK podkreśla, że zarówno wydobycie węgla, jak i produkcja energii elektrycznej w bełchatowskim kompleksie energetycznym odbywają się bez zakłóceń.
Tyle informacji z Bełchatowa. Teraz przenosimy się do powiatu opoczyńskiego, gdzie także mamy do czynienia z nowym ogniskiem zachorowań. Tu sytuacja jest o tyle jednak niepokojąca, że ognisko dotyczy uczestników wesela. Niestety, to pokazuje, że dużo osób coraz częściej zapomina o podstawowych regułach sanitarnych, odpowiednim dystansie czy noszeniu maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Ponownie Monika Gosławska.
Ostatnie przypadki koronawirusa dotyczą wesela w powiecie przysuskim w województwie mazowieckim na granicy z województwem łódzkim. Na weselu bawiło się ponad 130 osób. Prawie setka pochodziła z powiatu opoczyńskiego. Skutki zabawy już widać, mimo że epidemia trwa w przestrzeni publicznej, czasami słyszymy takie głosy.
Patrzę na statystyki, porównania, to nie widzę, żeby ten koronawirus czym się aż tak bardzo różnił od grypy ostrzejszej.
Ja nie słyszałam, żeby ktoś z rodziny czy znajomi znajomych przechodzili tego koronawirusa. Jak jedki niby jest, a go nie ma, nie widać.
Co na te słowa szefowa opoczyńskiego sanepidu?
No to wystarczy przyjechać do Opoczna. Zapraszam. do Zgierza, do szpitala, bo na cmentarzu, no nie piszą jeszcze. Na nekrologach umarł z powodu COVID. A powinni. Może byśmy się opamiętali.
Zadziałałoby to pani zdaniem na wyobraźnię co niektórych?
Myślę, że inaczej nie ma. Ludzie nie uwierzą, nie stosują się do przepisów i dlatego mamy co mamy. Była chwila wytchnienia w Opocznie. Mieliśmy tydzień bez przypadków zachorowań i 8 osób zostało zdrowiejących po pierwszych negatywnych wynikach. No niestety wystarczyło tydzień, żeby ludzie zapomnieli.
Szefowa opoczyńskiego sanepidu zachęca, by chronić się przed groźnym wirusem. Od początku pandemii namawia do noszenia maseczek, bo jak mówi, wie, że chronią.
Szybko zdobyliśmy te doświadczenia. Na początku pandemii, dlatego że jedna z pielęgniarek na bloku miała maseczkę, była dodatnia, pacjent ujemny, chirurg, koleżanki, wszyscy ujemni. To samo był lekarz, który był dodatni. Miał maseczkę, przyjął 100 pacjentów, przebadaliśmy wszystkich, czyli wiedza zdobyta, doświadczenie. Tak maseczka chroni.
Koronawirus zapukał także ponownie do opoczyńskiego szpitala. W związku z tym zawieszono przyjęcia na oddziały ginekologiczno-położniczo-noworodkowe oraz wewnętrzne. Krzysztof Fatalski, dyrektor szpitala, dołącza się do apelu o zdrowy rozsądek w walce z koronawirusem.
Zwróciłem się do społeczeństwa z apelem i prosiłem, żeby wrócić do sprawdzonych metod. W związku z tym, że została otwarta przestrzeń publiczna, aby jednak samodzielnie podjąć identyfikowanie tego ryzyka, jeżeli jest to możliwe, unikać szerszych skupisk, tak, zachować dystans społeczny, stosować środki ochrony osobistej, maseczki, dezynfekować ręce, to naprawdę pomaga. My mamy własne doświadczenia i wiemy, że jeżeli personel jest, dobrze się chroni, jest bezpieczny.
Starosta opoczyński Marcin Baranowski spotyka się z problemem koronawirusa na co dzień. Najtrudniej było mu na początku, kiedy ogromne ognisko zakażenia stwierdzono w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. W sumie zakażonych było tam ponad 80 osób. Tak wspomina te dni.
No było bardzo ciężko. Były nieprzespane noce, było mnóstwo telefonów, setki telefonów. Każdego dnia uzgodnień. Powiem szczerze, jako samorządowiec to były dla mnie najcięższe dni. Dlatego ogromny apel do wszystkich Państwa, aby tych restrykcji przestrzegać. One nie są aż tak surowe, byśmy nie mogli się do nich stosować, bo przecież chodzi nam wszystkim o to, aby ten wirus w końcu wygasł i żebyśmy wrócili do normalnego życia.
Czy to właśnie nieostrożne zachowania mieszkańców są powodem wzrostu zachorowań w województwie łódzkim? To możliwe, choć na razie za wcześnie na wyrokowanie. Zapewniała na antenie Radia Łódź w rozmowie z Przemysławem Nazę wojewódzka inspektor sanitarna Urszula Sztuka-Polińska.
Jesteśmy w środku epidemii. Jest nam trudno tutaj z pozycji nawet wojewódzkiej stacji sanitarnej epidemiologicznej, która ma różne instrumenty, natychmiast przejść w tej chwili do diagnozowania już przyczyn. Myślę, że to się dopiero wydarzy wtedy, kiedy będzie na to czas. My w tej chwili mamy ogromną ilość pracy związaną właśnie z dochodzeniami epidemiologicznymi. Właśnie staramy się zapobiegać rozprzestrzenianiu się dalej zakażeń. Właśnie staramy się jak najszybciej lokalizować te ogniska epidemiczne.
Jak możemy sobie z tym poradzić? Czy możemy sobie w ogóle z tym jakoś radzić?
Oczywiście radzimy sobie systemowo, ale tutaj mam na myśli swoją instytucję. Natomiast może radzić sobie społeczeństwo. Społeczeństwo musi wykazywać dużo więcej rozsądku niż do tej pory. Proszę zwrócić uwagę, że w okresie, kiedy byliśmy zamknięci, kiedy był większy rygor nakazowy, kiedy należało siedzieć w domu i wychodzić, były pozamykane galerie, były pozamykane sklepy, było mniej tych zakażeń. Po prostu nie było możliwości zakażenia się. Obecnie jest to możliwe, obecnie mamy taką możliwość kontaktów, która powoduje, że te kontakty są wykorzystywane przez wirus.
Tego, czy luzowanie obostrzeń i większa niż dotychczas swoboda mieszkańców województwa miała wpływ na wzrost zachorowań, nie jest pewien również wojewoda łódzki, Tomasz Bocheński, który także był gościem Radia Łódź.
Wiemy od specjalistów, że będzie to taka pełzająca epidemia, że będą wybuchały w różnych miejscach ogniska. Województwo śląskie jest województwem wyjątkowym. Tam przyrosty są ponad 200 osób, ponad 150, ponad 180. W naszym województwie nie masz tak dużych przyrostów. Faktycznie jesteśmy na podium, zmieniamy się z mazowieckim, raz jesteśmy drugim województwem pod względem wzrostu, raz trzecim. No wynika to z pojawienia się niestety symultanicznie, w tym samym czasie, kilku ognisk, co spowodowało naturalny, szybki przyrost osób zakażonych, ponieważ mieliśmy zakażenia w powiecie wieruszowskim, potem w powiecie pajęczańskim, tym zakładzie mrożonek, potem w powiecie sieradzkim. Niestety wirus dostał się do szpitala, co nie powinno było się
w powiecie opoczyńskim, prawda?
W powiecie opoczyńskim, to jest teraz miejsce takiego zainteresowania aktualnego.
Zastanawiam się, czy to nie jest część tych ognisk nie jest spowodowana decyzjami, jakie zapadły, na przykład na temat zdejmowania obostrzeń. Poseł Dariusz Klimczak, poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego na antenie Radio Łódź, mówił, że obostrzenia dotyczyły zakładów fryzjerskich i to bardzo długo, natomiast właśnie nie dotyczyły kopalni. Tymczasem także w województwie łódzkim został wykryty wirus w kopalni w Bełchatowie. Mamy kilka przypadków. Kolejny właśnie powiat opoczyński i wesele, które odbyło się w sąsiednim powiecie, w sąsiednim województwie i tam sporo również zakażonych. Tych ognisk dwóch by nie było, gdyby no na przykład właśnie nie znosić tych obostrzeń.
Tego nie wiemy, co by było, gdyby, dlatego że w powiecie opoczyńskim to zakażenie ma niestety charakter horyzontalny i nie dotyczy tylko wesela, które odbyło się w województwie świętokrzyskim, ale też wydarzeń religijnych, które tam miały miejsce i niestety w inny sposób
wydarzeń religijnych także to znoszenie obostrzeń dotyczyło.
No tak, ale msze święte odbywały się cały czas, ale na co innego chciałem zwrócić uwagę. Co zastanawiające, na to nie ma odpowiedzi naukowców obecnie, dlaczego mamy taki przyrost w województwie łódzkim. Proszę zwrócić uwagę, że przyrosty odbywają się głównie w powiatach graniczących z innymi województwami, dlatego że jesteśmy nietypowym województwem, które leży pomiędzy województwami o najwyższym poziomie zachorowalności. Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze.
Czy ta tendencja w województwie się utrzyma? To trudno na razie wyrokować. Mamy nadzieję, że epidemia powoli będzie jednak wygasać, nie tylko w województwie, ale również na terenie całej Polski. Tu Radio Łódź i magazyn informacyjny Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia. Zeszły tydzień przyniósł w województwie nie tylko wzrost zachorowań na koronawirusa, ale również potężne burze i opady, które zalały kilka miejscowości. Nagłe zjawiska atmosferyczne najdobitniej dotknęły Zgierz i Brzeziny, gdzie doszło do zalań i podtopień. O szczegółach Michał Makowski.
Najpierw zrobiło się duszno, później przyszła gwałtowna ulewa. Połamane drzewa, podtopione ulice czy budynki to tylko kilka wyzwań, z którymi zmagali się strażacy, mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Najwięcej interwencji podjęli strażacy w Łodzi, w powiecie zgierskim i w powiecie brzezińskim.
Przenieśmy się zatem do centrum Zgierza, gdzie woda zalała sklepy, między innymi na placu przy ulicy 3 Maja.
Wszystko może trwało 20-30 minut, do sklepu wdarła się woda, tu płynęła jedna wielka rzeka, cały towar co był, wszystko wypłynęło. Towar jest nie do uratowania, do wyrzucenia tylko i wyłącznie. 20 tysięcy jak nic.
Tam na rogu jest moja nieruchomość, oczywiście została zalana, w tym domu zostały zalane piwnice, tam zostały piwnice i tak dalej.
Pilnowałam, żeby przez drzwi mi się woda nie wlewała do mieszkania. No. Ta woda odbijała, jak samochód przejeżdżał, odbijała i uderzała mi w drzwi. Gdzie to przesiąkało pod drzwiami mi do mieszkania.
To jest takie mieszkanie na parterze?
Parter i jeszcze w bramie samej.
W sklepie była pracownica, wskoczyła na ladę, bo wiadomo, prąd płynie tak, to było powyżej gniazdek, to jest metr. Są gniazdka na wysokości 30-40 cm.
Biorąc pod uwagę te ulewy, jakie są i stopień tych ulew, który będzie się na pewno zwiększał, to myślę, że Państwo jeszcze tutaj nas odwiedzą w przyszłości, a ja tego bym nie chciał.
Starszy kapitan Michał Mirowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Głównie były to telefony od osób, które zostały uwięzione w zalanych samochodach na skrzyżowaniach, od właścicieli lokali usługowych, prokuratury rejonowej w Zgierzu, szpitala jednoimiennego wojewódzkiego.
Agnieszka Juślik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Zgierzu. Zostały zalane oddziały, które leżą poniżej ulicy Parzęczewskiej. To jest Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Oddział Medycyny Nuklearnej, ale terapia izotopowa. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest opanowana, wszystko jakby mamy już ustalone, wyczyszczone.
Czy jakieś urządzenia zostały uszkodzone? Chodziły słuchy o uszkodzonym tomografie.
W tej chwili trwa serwis tomografu komputerowego. Jesteśmy już jak najbardziej gotowi, jak najbardziej funkcjonujemy.
Nawałnica niestety zebrała śmiertelne żniwo. W piwnicy jednego z podtopionych budynków w Zgierzu znaleziono zwłoki mężczyzny. Do miast najbardziej poszkodowanych przez ulewę, czyli Brzezin i Zgierza, trafi rządowa pomoc, zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przekazaniu po 200 tysięcy złotych, zarówno dla Zgierza, jak i 200 tysięcy złotych dla Brzezin na koszty usuwania skutków tej ulewy nawałnicy. Oczywiście środki będą uruchomione na wniosek z rezerwy celowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wiceminister Buda mówi, że jeśli w następnych dniach miasta ponownie poniosą straty z z powodu ulewy, to otrzymają kolejne pieniądze na ich pokrycie. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski przyznaje, że miasto jest zalewane, ponieważ infrastruktura nie może sobie poradzić z taką ilością opadów.
My ze swojej strony utrzymujemy infrastrukturę w stanie należytym, natomiast zjawiska pogodowe, dzisiaj zmiana klimatu powodują, że mamy do czynienia z zjawiskami nagłymi, które intensywnością nigdy nie były przewidywane. Te warunki nawet największych sieci, jakie byśmy nie wybudowali, pewnie przy tych intensywnościach opadów nie są możliwe do przejęcia takich nadmiarów deszczu, bo to widać na przykładzie najlepiej u nas w mieście, kiedy kanał rzeki Bzury całkowicie wypełnił się po brzegi.
Tam na rogu jest moja nieruchomość, oczywiście została zalana. Potrzebne jest jakieś kompleksowe rozwiązanie, polegające również na drobnych rzeczach, bo nie wydaje mi się, żebyśmy przebudowali cały kanał rzeki Bzury, nie wiem, czy to jest możliwe, ale teoretycznie zawsze istnieje możliwość zrobienia jakiejś przepompowni, odprowadzenia wód opadowych gdzie indziej do jakiegoś innego kolektora.
Miłosz Wika, rzecznik z Wik Łódź.
Wiele ulic miasta było zalanych, nie można było przez nie przejechać. Czy w takim razie kanalizacja, to odwodnienie ulic działa należycie?
No niestety mamy w tej chwili do czynienia z okresem koszenia traw. Te trawy wszystkie lądują podczas intensywnych opadów na ulicach, są znoszone przez płynącą wodę na klatki wpustowe i z tym jest poważny problem. Te burze mamy w godzinach popołudniowych, w godzinach szczytu komunikacyjnego i tutaj mamy apel do kierowców: przepuszczajcie nasze samochody. Nasze samochody, nasi pracownicy jadą przeczyścić pusty uliczne i w ten sposób jakby udrożnić ulicę.
W weekend w całym województwie powinniśmy spodziewać się kolejnych burz i ogromnych opadów deszczu, mówi Szymon Ogórek, synoptyk IMGW.
Będzie mogło w jednym miejscu spaść około 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a całkowita wysokość opadów może sięgać 50 mm.
Warto zatem przygotować się na burzę, przeparkować samochód z daleka od drzew oraz studzienek kanalizacyjnych i czekać na to, co się wydarzy.
Mamy nadzieję, że kolejne burze i ulewy, które z pewnością jeszcze nawiedzą województwo, nie będą przynajmniej tak dotkliwe jak te czwartkowe czy piątkowe. Zmieniamy teraz temat i przenosimy się do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie mieszkańcy w ostatnim tygodniu odetchnęli z ulgą. Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła, że rezygnuje z północnego wariantu przebiegu kolei dużych prędkości przez aglomerację łódzką. Do tej pory właśnie ta koncepcja zakładała wybudowanie linii właśnie w Konstantynowie, co nie spodobało się nie tylko mieszkańcom tego miasta, ale również mieszkańcom łódzkiego Złotna czy samorządowcom. O szczegółach Agata Gwizdała.
Kolej dużych prędkości jest częścią inwestycji związaną z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego niedaleko Warszawy. Ma to być węzeł przesiadkowy między stolicą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. I to właśnie kolej dużych prędkości, której planowane trasy przebiegają także przez województwo łódzkie, ma dowozić pasażerów do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pierwotny projekt trasy KDP w regionie przebiegał przez Łódź Fabryczną, tunelem średnicowym do Łodzi Kaliskiej, a później przez krańce Lublinka. Na początku tego roku zaproponowano jednak do konsultacji nowy przebieg trasy. Spornym okazał się odcinek łączący Łódź Fabryczną z Konstantynowem i Lutomierskiem. Trasa kolejowa przebiegałaby m.in. przez Złotno, Ogród Botaniczny i Zdrowie w Łodzi oraz przez nowe osiedla mieszkaniowe w Konstantynowie Łódzkim. A to nie spodobało się samorządowcom i mieszkańcom.
W tej sytuacji, kiedy po 2 latach, odkąd tutaj mieszkam, dowiaduję się o tym, że jest niebezpieczeństwo, że w bezpośrednim sąsiedztwie mojej działki albo na terenie mojej działki będzie prowadzona linia kolejowa, jest to dla mnie nie do pomyślenia.
Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała od początku jednak podkreślał, że nowa trasa to jedynie propozycja. Dziś już wiemy, że głosy mieszkańców zostały wysłuchane. Decyzję ogłosił prezes CPK Mikołaj Wild.
Od dziś pracujemy wyłącznie nad wariantem południowym, czyli wariantem omijającym Konstantynów Łódzki. Natomiast miasto Łódź, województwo łódzkie, zapewnia dostęp do transportu publicznego mieszkańcom Konstantynowa i mieszkańcom Lutomierska, do czego zaraz dojdę, za pośrednictwem tramwaju aglomeracyjnego, wskrzeszanego tramwaju, który został zamknięty w 2019 roku. Miło mi również zakomunikować, że na mocy decyzji pełnomocnika rządu Marcina Chorały reaktywacja linii do Lutomierska, linii tramwajowej do Lutomierska zostaje uznana jako jeden z projektów komplementarnych, które będą mogły korzystać z finansowania w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Z osiągniętego kompromisu cieszy się także marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
Zarówno ministerstwo, strona rządowa, pan prezes, jako główny argument całym tym przebiegu negocjacyjnym podawali no, skomunikowanie jak największej ilości mieszkańców. I to był oczywiście argument, dla którego miała ta trasa przebiegać przez Konstantynów, ale skoro no, nie uzyskało to aprobaty nawet wśród mieszkańców Konstantynowa, dla których ten projekt miał być no, korzystny, no to szukaliśmy innego rozwiązania. Tym innym rozwiązaniem oczywiście jest możliwość poprowadzenia skomunikowania mieszkańców Konstantynowa z Łodzią poprzez linię tramwajową, którą już inwestujemy, która w tej chwili jest już w budowie na trasie na odcinku łódzkim, jak i tym prowadzącym od granic Łodzi do Konstantynowa, no a niejako dodatkiem i takim naprawdę bardzo znakomitym uzupełnieniem tego jest zapowiedź, możliwość poprowadzenia tej trasy dalej poza Konstantynów do Lutomierska.
Zanim określone zostaną konkretne daty powrotu tramwaju, niezbędne są kolejne analizy i rozmowy z lokalnymi władzami. Wszystko po to, by ułatwić mieszkańcom komunikację zarówno w regionie, jak i w kraju. Koszt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to łącznie ponad 100 miliardów złotych. W to wliczona jest budowa portu, ale i kolei oraz dróg. Szacuje się także, że realizacja CPK to 150 tysięcy nowych miejsc pracy w Polsce.
Decyzja CPK oznacza zatem nie tylko, że linia kolejowa nie przetnie Konstantynowa i Złotna, ale również to, że na pieniądze może liczyć projekt remontu linii tramwajowej z Lutomierska do Łodzi przez Konstantynów. Jak na takie rozstrzygnięcia zapatrują się mieszkańcy i czy rzeczywiście wszyscy są z nich zadowoleni? To sprawdzał Michał Makowski.
Wielu mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska i Starego Złotna ucieszyło się na wieść, że kolej dużych prędkości nie będzie przebiegać w pobliżu ich domów. Osoby, z którymi rozmawiałem na placu Kościuszki w Konstantynowie, twierdzą, że inwestycja nie przyniosłaby miastu nic dobrego.
Pewnie, że dobrze, no bo to mam ten hałas i te przejazdy i to wszystko. No, przecież komu to potrzebne? Jeszcze by tutaj likwidowali te budynki, bo tam nowe budynki postawione, żeby to przeprowadzić.
Nie będzie naruszała integralności miasta.
Nie by nie przeszkadzała, absolutnie nie. No ale nie dziwię się ludziom, którzy tam mieszkają. No a kolej musi być, czy tu, czy gdzie indziej. Zawsze gdzieś jakimś mieszkańcom będzie to przeszkadzać.
Pani zna ludzi, którzy na przykład byli bezpośrednio zagrożeni tym przebiegiem kolei?
Tak, znam. Jak najbardziej sami zbierali podpisy, żeby nie powstała tutaj na terenie naszego miasta. Ja też podpisywałam, cała moja rodzina, także byliśmy za tym, żeby nie powstała.
Podobnego zdania jest burmistrz Konstantynowa Robert Jakubowski. Miasto już zostało częściowo odcięte przez budowaną trasę S14, a budowa kolei miała przebiegać w pobliżu nowo powstałych osiedli oraz przecinać ważne dla miasta tereny inwestycyjne.
Trzeba skupić się jednak na tym czynniku ludzkim, bo tutaj ludzie zainwestowali ogromne pieniądze w budowę nowoczesnych budynków i myślę, że teraz odczuli dużą ulgę, wiedząc już, że ten wariant północny, który pozostawał w bezpośredniej kolizji właśnie z tymi zabudowaniami, nie będzie miał miejsca.
Zdaniem Włodzimierza Tomaszewskiego, posła Porozumienia, Konstantynów straci na odrzuceniu wariantu północnego, ponieważ w ramach KDP w Konstantynowie jednak miał powstać dworzec.
Od początku o tym była mowa, natomiast ta informacja moim zdaniem nie docierała do mieszkańców. Wydaje mi się, że do dzisiaj ta wiedza nie jest w takiej skali, jak być powinna.
Petycję przeciwko kolei w Konstantynowie podpisało ponad 5 tysięcy osób, a kolejne głosy sprzeciwu spływały do CPK z innych miejscowości na trasie kolei. Posłanka Lewicy Paulina Matysiak wskazuje, że to właśnie presja mieszkańców zmieniła zdanie decydentów.
Presja ma sens, warto zabierać głos, warto walczyć o swoje, warto podnosić swoje argumenty.
W ciągu najbliższych tygodni CPK ma opublikować oficjalny raport dotyczący wyników konsultacji społecznych zarówno dla województwa łódzkiego, jak i innych regionów Polski.
Większość mieszkańców jest zatem zadowolona, co nie oznacza, że taka decyzja ma same plusy. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała w rozmowie z Radiem Łódź przyznał, że wariant południowy przebiegu linii KDP jest droższy i to nawet o kilkaset milionów złotych.
Kiedy przyjechał pan do Łodzi na obrady Sejmiku Województwa Łódzkiego, właśnie który obradował na ten temat, to mówił pan tak, że wariant ten pierwotny wymagałby przejścia przez osiedle Redkinia, gdzie mieszka 70 tysięcy mieszkańców. No i wariant przez Konstantynów byłby o połowę krótszy i tańszy, o 1,5 miliarda do 2 miliardów złotych nawet. Więc decydujemy się na o wiele droższy wariant?
Może nie aż tak o wiele. Dalsza analiza wykazała, że ta kwota będzie mniejsza, aczkolwiek będzie to droższy wariant. Tak, będzie droższy. No czasem trzeba takie decyzje podejmować. Najtaniej by było na linii gruntu prosto, po linii prostej, nie patrząc na to, gdzie ta linia przebiega, ale no, uwzględniając cały szereg warunków społecznych, środowiskowych właśnie, trzeba czasem podejmować takie decyzje. I jeszcze jedna okoliczność istotna, ten wariant północny był zgodny ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstantynów, więc też początkowo przyjęliśmy, że no skoro sama gmina w swoim studium go przyjęła, no to tak trzeba się stosować, no ale później władze gminy wyraźnie dały do zrozumienia, że zmieniły zdanie jako władze, bo to być może były inne konkretnie osoby w innej kadencji, ale że nie chcą, żeby to było zgodne z tym studium. No i wreszcie kwestia włączenia komunikacyjnego samego Konstantynowa Łódzkiego. Ten wariant północny dawał na to szansę, żeby połączyć koleją aglomeracyjną, ale znów we współpracy z panem marszałkiem Schreiberem wypracowaliśmy inną opcję rewitalizacji
właśnie, bo tutaj
krajowej do
Konstantynowa. Tramwaj i pieniądze na tramwaj mają popłynąć właśnie Centralnego Portu Komunikacyjnego. No i to jest przynajmniej 16 milionów, tak sobie liczę. Więc nie dość, że wybieramy droższe, to jeszcze kolejne 16 milionów na połączenie do Konstantynowa. Czy będą przede wszystkim na to pieniądze? Bo na papierze to wygląda bardzo dobrze, ale czy te pieniądze rzeczywiście się znajdą?
Tak, wieloletni plan finansowy CPK do roku 2023, który właściwie no, po naszej stronie jest już gotowy, trwają ostatnie szlify, zanim trafi na Radę Ministrów, przewiduje również środki na inwestycje komplementarne, czyli na takie inwestycje komunikacyjne, które nie leżą bezpośrednio na tych tak zwanych szprychach, ale pozwolą na przykład z jakiejś pobliskiej miejscowości pasażerów dowieźć, tak jest w przypadku tego tramwaju do Konstantynowa, czy przez Konstantynów Łódzki do Łodzi. On będzie mógł dowodzić tych, którzy z Konstantynowa okolic chcieliby skorzystać i wsiąść do pociągu, no zamiast bezpośrednio, to będą tym tramwajem mogli dojechać i wsiąść do pociągów w Łodzi. Stąd, ponieważ to się wpisuje w program CPK, to jest taka możliwość, żebyśmy dofinansowali tu inicjatywa właśnie samorządu wojewódzkiego, my ją wesprzemy.
A zapewniał o tym pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała. W magazynie Słuchasz i Wiesz, pora na politykę i najważniejsze wydarzenia dotyczące kampanii wyborczej. A ta wchodzi w decydującą fazę. Widać to choćby po emocjach, które towarzyszą wiecom i spotkaniom kandydatów w regionie łódzkim. Coraz częściej takim spotkaniom towarzyszą kontrmanifestacje, transparenty, skandowanie haseł, zakłócanie wystąpień polityków, ale zdarzają się także zachowania agresywne. Także w regionie łódzkim, o czym teraz Agata Gwizdała.
Jedna z takich sytuacji miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Wielunia, a podczas uroczystej Rady Miasta odebrał tytuł honorowego obywatela Wielunia. Na prezydenta na Placu Legionów, gdzie jego wizyta miała już charakter stricte polityczny, czekała jednak również grupa jego przeciwników. Relacjonuje nasz korespondent Krzysztof Tubilewicz.
Na rozpowszechnionych w internecie nagraniach widać i słychać, jak atmosfera wokół ogródka gastronomicznego, gdzie przebywali kontrmanifestanci, szybko gęstnieje. Wśród gwizdów i okrzyków z jednej i środkowych palców z drugiej strony kamery smartfonów i lokalnej telewizji Uwaga Region uchwyciły moment, w którym starszy mężczyzna podchodzi do protestującej kobiety, mocno chwyta ją za twarz i odpycha. Dochodzi do rękoczynów.
Cały czas sobie patrzyłam na telebim. Podleciał do mnie z tyłu, zaatakował mnie. Za twarz mnie złapał. On właściwie to, nie wiem czy to było duszenie, ja miałam gwizdek w buzi, więc on mi ten gwizdek chciał wepchnąć w buzię.
Mówi pani Katarzyna, która zgłosiła w sprawie naruszenia swojej nietykalności cielesnej zawiadomienie na policję. W taki sposób w Polsat News sprawę komentuje rzecznik Sztabu Prezydenta Adam Bielan.
Jeżeli ktoś przychodzi zakłócać czyjś wiec, no to oczywiście musi się liczyć z tym, że inne osoby będą chciały spokojnie wysłuchać naszego kandydata, ale absolutnie potępiam jakiekolwiek przejawy fizycznej agresji, szczególnie wobec kobiet.
Tak było w Wieluniu. A teraz przenieśmy się do Tomaszowa Mazowieckiego. Wczoraj prezydent Andrzej Duda uczestniczył tam w konwencji samorządowców, w której udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz z całej Polski. Mówił m.in. o rozwoju gospodarczym kraju, o tarczy antykryzysowej, programach socjalnych, a także o polskiej rodzinie.
Jeżeli chodzi o rodzinę, to Polska oparta na swojej tradycji, na jej 1500 latach, na tradycji, która jest odzwierciedlona w polskiej konstytucji, gdzie napisane jest, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, gdzie, proszę państwa, dziecko znajduje się pod szczególną opieką, a rodzic ma prawo żądania, by wszystkie instytucje państwa chroniły dziecko przed złymi wpływami.
Podczas spotkania doszło też do manifestacji osób związanych ze środowiskiem LGBT. Profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, podkreśla, że demonstracje czy zakłócanie spotkań podczas kampanii wyborczej nie są ani rzeczą nową, ani przypadkową.
Tak naprawdę są to grupy aktywistów, które prowadzą, powiedziałbym, zaplanowaną czy poddaną logice jakiejś tam strategii, aktywność obliczoną na obniżenie tego pozytywnego przekazu poszczególnych kandydatów. Znów powtórzę, w mojej ocenie, czy takie jest moje wrażenie, głównie dotyczy to jednego kandydata, aczkolwiek takie wydarzenia pewnie również spotykają pozostałych.
Mając na względzie kalendarz wyborczy i ostatnie dni kampanii przed głosowaniem 28 czerwca, na uspokojenie politycznych emocji musimy jeszcze trochę poczekać.
Mimo to mamy jednak nadzieję, że emocje nie wezmą góry, a spotkaniom kandydatów z wyborcami nie będą towarzyszyły żadne agresywne zachowania. A skoro przy wyborach jesteśmy, to na koniec warto przypomnieć o zasadach, na jakich będziemy mogli oddać swój głos. Zbliżające się wybory co do zasady będą bardzo podobne do poprzednich. Głos będzie można oddać w lokalu wyborczym obwodowej komisji. Te z kolei w większości będą znajdować się w tych samych miejscach, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, mówi dyrektor łódzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Grażyna Majerowska-Dudek.
Zasada była taka, że tworzymy tam, gdzie było. Musiałyby być nadzwyczajne środki, gdzie zmieniono siedzibę, bo ze względów sanitarnych nie można było zrobić w tej siedzibie obwodu, więc troszkę zmian siedzib jest.
Dlatego jeszcze przed głosowaniem warto sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się nasza komisja wyborcza.
Bardzo proszę spojrzeć na obwieszczenie albo zadzwonić do swojej jednostki, gdzie głosuję. Najłatwiej wejść na stronę i zobaczyć, gdzie moja ulica pod tym numerem jest, w jakim obwodzie głosowania.
A to sprawdzić można na stronach urzędów gminy. Obwieszczenia, gdzie można zagłosować, powinny znaleźć się także na naszych domach. Przed samym głosowaniem warto również zastanowić się, czy 28 czerwca nie będziemy na przykład na urlopie. Jest jeszcze czas na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania. Można to zrobić do 26 czerwca. Takie zaświadczenie pozwala na oddanie głosu w dowolnej komisji w Polsce, a nawet za granicą. Można również dopisać się do spisu wyborców, jeśli już teraz wiemy, gdzie będziemy przebywać. Mamy na to czas do 23 czerwca. Mówi Tomasz Grzelewski z Państwowej Komisji Wyborczej.
Nasza sugestia, żeby nie zamieszać z tymi terminami, jest taka, żeby każdy, kto wyraża taką ochotę, żeby dopisać się do spisu wyborców, tam, gdzie będzie przebywał w dniu wyborów, powinien to uczynić jak najszybciej.
Oczywiście wszystkie formalności można załatwić przez internet. Wróćmy jednak do samego głosowania. Formalnie nie będzie ono różnić się od poprzednich, ale będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Chodzi przede wszystkim o członków komisji wyborczych, którzy w tych lokalach przebywają na stałe. Te osoby będą nosiły maski i przyłbice, będą wyposażone też w rękawiczki.
Ale obostrzenia będą dotyczyć również wyborców. Obowiązują dystans i limit osób w danym lokalu wyborczym.
Reżim sanitarny spowodował, że w każdym lokalu może znaleźć się jedna osoba na 4 metry kwadratowe. W związku z powyższym obwodowa komisja będzie regulowała ruchem osób, wyborców wchodzących do lokalu wyborczego.
Można zatem spodziewać się kolejek przed lokalami. W kolejkach jednak nie będą stali ci, którzy zdecydowali się na głosowanie korespondencyjne. W samej Łodzi jest kilka tysięcy takich osób. One pakiety wyborcze powinny dostać do swoich skrzynek pocztowych lub bezpośrednio do domów już 23 czerwca, czyli we wtorek, i będą miały 3 dni na oddanie głosu.
Będą wyznaczone skrzynki przez pocztę, gdzie trzeba będzie tą kopertę zwrotną wrzucić.
Będzie można również oddać ją bezpośrednio do swojego lokalu wyborczego w dniu wyborów. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że PKW może podjąć decyzję, że w niektórych gminach głosowanie będzie odbywało się tylko w formie korespondencyjnej. Wszystko zależy od zagrożenia epidemicznego. O wyłączenie gmin z głosowania w lokalach będzie wnioskował minister zdrowia Łukasz Szumowski.
W całej Polsce będziemy analizowali gmina po gminie ilość nowych zakażeń, zapadalność, transmisję poziomą, czyli tą taką między przypadkowymi ludźmi. Tam, gdzie ona będzie wysoka, wtedy będziemy rekomendowali PKW, aby tam odbyły się wybory wyłącznie korespondencyjne.
Na razie takie decyzje jeszcze nie zapadły, choć wszystko wskazuje na to, że niektóre gminy rzeczywiście będą wyłączone, na przykład na Śląsku. I to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Na kolejne zapraszam za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.